Dzień dobry, Radio MPL, Piotr Izydorski, witam w kolejnej audycji Wywiadówka. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Ireneusz Chomicki, główny hydrolog spółki Aquanet. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym porozmawiać i poruszyć temat, który od kilku, a właściwie kilkunastu dni zagrzewa lokalne media. Mam na myśli ujęcie wody w Krajkowie, które jest pod ostrzałem tak zwanych wibratorów prowadzących badania geologiczne, które mogą przynieść dla regionu bardzo niedobre, niemiłe konsekwencje. Natomiast korzystając ze źródeł, pozwoliłem zaprosić sobie pana i zapytać generalnie, wprowadzając słuchaczy w temat, być może ktoś jeszcze nie jest do końca świadomy, z czym wiąże się to ujęcie. Natomiast chciałbym właśnie zapytać, dlaczego akurat to miejsce z punktu widzenia czerpania wody dla aglomeracji poznańskiej jest tak ważne, dlaczego tam i w jaki sposób ta woda jest tam gromadzona i potem dystrybuowana i wskutek czego te zagrożenia mogą wynikać, jeżeli ten czarny scenariusz by się zrealizował.
Jeżeli chodzi o rejon Mosiny, jest to najcenniejszy rejon, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wód podziemnych dla zaopatrzenia ludności. W rejonie Mosiny przebiegają dwa zbiorniki wód podziemnych, w literaturze nazywane głównymi zbiornikami wód podziemnych o numerze 150 i 143, czyli w kolejności idąc Pradolina Warszawsko-Bernińska i Wielkopolska Dolina Kopalna. Te dwie struktury między Krajkowem a Mosiną nakładają się na siebie, tworząc niepowtarzalny kompleks wodonośny o mięższości do 50 metrów, z którego można pobierać tak duże ilości wody dla zaopatrzenia praktycznie milionowej aglomeracji w wodę. Są to bardzo istotnym elementem tutaj tego zaopatrzenia jest też usytuowanie tego ujęcia w dolinie rzeki Warty, która w zasilaniu tego ujęcia ma dość wydatny udział.
Czyli można powiedzieć, że jest to takie strategiczne miejsce, z którego mieszkańcy Poznania, okolic Poznania, powiatu właściwie czerpią wodę i dzięki temu mamy ją w kranach. Czy dobrze rozumuję?
Tak jest. Tutaj z tego rejonu zabezpieczamy 70% potrzeb całej aglomeracji, nawet z możliwością zwiększenia do 80%, bo wiadomo, że tutaj oprócz tego ujęcia mamy jeszcze ujęcie na Dębinie i te dwa jakby obiekty uzupełniają się i no, jak to bywa w życiu, wymagają też powiedzmy remontów czy przeglądów czy konserwacji czy instalacji elektrycznych, które zasilają pompy czy rurociągów czy urządzeń technologicznych, więc zdarzają się takie momenty, gdzie powiedzmy jedno lub drugie ujęcie no w pewnym sensie przejmuje jakby, że tak powiem, palmę pierwszeństwa w zaopatrzeniu, z tym, że tym najgłówniejszym i tym jedynym, które może w długim okresie czasu w ten sposób funkcjonować, to jest ujęcie tutaj, które nazywa się Mosina Krajkowa.
Czyli właściwie dla odbiorców wody i także dla Państwa takie miejsce święte i powinno być w swoim założeniu no, nienaruszalne. Natomiast tak się nie dzieje. Jak wiemy, od jakiegoś czasu toczą się badania mające na celu poszukiwanie surowców na tym terenie. Kiedy pojawiły się pierwsze sygnały o takim zagrożeniu z punktu widzenia tego ujęcia? Kiedy Państwo po raz pierwszy dowiedzieliście się, że są plany, aby szukać gazu i ropy na tym terenie?
Konkretnie na tym terenie dowiedzieliśmy się ponad jeden miesiąc temu, czyli na początku czerwca tego roku. Tutaj no po prostu no nie jest tajemnicą, że w tym rejonie, w szczególności Wielkopolski, poszukiwania prowadzone są na dużą skalę, również w innych miejscowościach czy w innych rejonach. Natomiast no, patrząc na to, że ujęcie wody ma ustanowioną strefę ochronną o powierzchni 61 km kwadratowych, nie spodziewaliśmy się, że tu może nastąpić no, taki zmasowany, bym powiedział, atak na to ujęcie, bo to przecież, jak historia pokazuje, no nie jest pierwszy konflikt, czy nie jest to jakby jedyna odosobniona sytuacja, ponieważ to ujęcie było zagrożone również przez inne przedsięwzięcia, takie jak, ja tu wymienię tylko najważniejsze. Jedno z pierwszych to była propozycja lokalizacji składowiska odpadów przemysłowych w rejonie Żabna, czy w gminie Brodnica, nie, czyli bezpośrednio na kierunku zasilania ujęcia. Drugim to była tak zwana pyroliza, gdzie w rejonie, czy tutaj w zasadzie w centrum Mosiny miała być utylizacja opon w dużej ilości, powiedzmy, z tego co nam tam było wiadomo, to tych opon miało być gdzieś z 1/4 Europy, więc to było poważne zagrożenie, no nie tylko dla ujęcia, bo to był generalnie dla całego miasta. I następna sprawa to był propozycja otwarcia eksploatacji złóż węgla brunatnego w tak zwanym Rowie Poznania, gdzie po prostu Czempiń i Mosina po prostu znajdowały się praktycznie w centrum tego rowu, także uległyby likwidacji, natomiast sama warstwa wodonośna, która dostarcza wodę, uległaby odwodnieniu i ujęcie uległoby likwidacji.
Te zagrożenia udało się odeprzeć, natomiast co stałoby się w praktyce dla środowiska, dla nas, użytkowników, gdyby do wydobycia surowców doszło na masową skalę w tym miejscu?
No, gdyby doszło, no tu jest szereg zagrożeń, bo koncesja, na podstawie której prowadzone są te prace geofizyczne, to jest koncesja na poszukiwanie i wydobywanie czy eksploatację węglowodorów w postaci gazu ziemnego i ropy naftowej. Tutaj ta koncesja, że tak powiem, zaczyna się właśnie tymi pracami geofizycznymi, które są tylko częścią jakby większego jakby przedsięwzięcia poszukiwawczego, nie? I już na tym etapie te badania geofizyczne prowadzone są za pomocą wzbudzania fal sejsmicznych, no, które wchodzą w głąb ziemi i odbierane, czy czasy przejścia tej fali odbitej od wgłębnych pokładów w skorupie ziemskiej, notowane są przez tak zwane geofony. I tutaj tym głównym zagrożeniem oczywiście są te drgania sejsmiczne, ta fala również akustyczna, która powoduje dość znaczne wibracje. No one są tutaj odczuwalne, no tutaj z rejonu na przykład tutaj rejonu ulicy Gałczyńskiego w Mosinie, z naocznych świadków, no wiemy, że tam nawet w odległości 80-100 metrów, gdy były prowadzone te wibracje, były dość znacząco odczuwalne w swoich domostwach, no między innymi drgania, powiedzmy, mebli, talerzy, tudzież no, ludzie sprawdzali nawet, czy ściany nie popękały, czyli wrażenie było dosyć takie mocne.
Czyli takie samo badanie również niesie za sobą pewne konsekwencje.
Tak, niesie swoje konsekwencje, bo to inaczej, no te wibracje to inaczej jest zagęszczenie gruntu. Tu na tym terenie, na terenie ujęcia i tej strefy ochronnej, gdzie prowadzone są te prace, jest duża część pokryta jest osadami organicznymi typu torfy, gytie czy inne jeszcze osady, sapropele, z których no wiadomo, że jak zagęścimy, jak no weźmiemy no przykład prosty, kostkę torfu wykopiemy zawodnionego z ziemi i wsadzimy ją pod prasę, no to wyciśniemy z niej jakieś tam powiedzmy związki organiczne w postaci płynów zabarwionych czy kwasów humusowych, no które my się obawiamy, że może to powodować barwę, ale też obawiamy się, że może wzrosnąć ilość tych zanieczyszczeń organicznych, które no, tutaj będą powodować, że uzdatnianie wody będzie droższe.
Państwo w tej chwili prowadzicie dosyć intensywne działania mające na celu no, nagłośnienie sprawy, zbadanie jej, czy działania pod kątem prawnym. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Czy Państwa interwencja spowodowała, bądź macie Państwo takie informacje, że coś w zakresie planów zleceniodawcy zadania uległo zmianie, te badania zostaną zaprzestane, czy wręcz przeciwnie, są sygnały, że na tyle, na ile miały być wykonane, zostaną wykonane i dokończone?
Znaczy tu, jeżeli chodzi o tą sprawę, no to na pewno mamy bardzo duże poparcie społeczności lokalnej, również tutaj władz miasta Poznania i województwa wielkopolskiego, za co bardzo serdecznie dziękujemy, że tak powiem, tutaj szczególnie w tych mediach społecznościowych tutaj mieszkańcom, którzy no, nas tutaj jakby wspierają. Natomiast no, jeszcze wydaje mi się, poszły nasze jakby zgłoszenia, czy zapytania, czy protesty wręcz do ministra środowiska, czy do wicepremiera, czy no, tutaj do czynników, bym powiedział, nazwijmy najwyższych. Natomiast no, to jeszcze jest zbyt mało, no, myślę, że to jest zbyt krótki czas, żeby uzyskiwać już, że tak powiem, jakieś odpowiedzi. Natomiast no, niewątpliwie na zapytania osób postronnych czy pytających z Ministerstwa Środowiska były już odpowiedzi. Również, ale
czy takie odpowiedzi są satysfakcjonujące?
Znaczy są no, jakby na naszą korzyść, że powiedzmy no tutaj po prostu no na przykład taki czynnik, że geofizyka w tym postępowaniu koncesyjnym miała uzgodnić wejście na teren strefy ochrony pośredniej, zaznaczam, tak dokładnie jest napisane.
Tak jakby to przełożyć na język ludzki.
Z administratorem ujęcia, czyli z Aquanetem, nie? Tego nie zrobiła. Geofizyka chciała wejść również na strefę ochrony bezpośredniej ujęcia, no, co jakby z mocy prawa jej nie można, bo tego zebrania prawo wodne, tam są tylko cztery punkty, które można jakby na tej strefie, w tym terenie ogrodzonym, strzeżonym robić i nic więcej, więc z tego się rzeczywiście wycofali po założeniu tam powiedzmy kilkunastu instalacji. Natomiast no niestety nie, jakby nie uzgodnili z nami tego wejścia na teren strefy ochrony pośredniej, no gdzie powiedzmy tu, jak mnie ktoś będzie słuchał czy słucha, no to mieszkańcy wiedzą o czym mówię, ponieważ te wibratory jeżdżą po terenie od Mosiny po Jaszkowo, po Krajkowo i ci, co tam mieszkają, to wiedzą, że oni jeżdżą, natomiast my chcemy, żeby oni to jakby, no, żeby zaprzestać na czas wyjaśnienia sprawy, przynajmniej, nie? Natomiast my żeśmy napisali, natomiast te prace nie zostały przerwane, więc niewątpliwie...
Czyli można powiedzieć, że zostaliście Państwo zignorowani.
W pewnym sensie zostaliśmy zignorowani, nie czujemy się z tym dobrze, no bo ja chcę, bo jeszcze ja bym chciał rozwinąć tą myśl poprzednią, nie? Czyli mówiliśmy o tych zagrożeniach geofizycznych, tych pracach geofizycznych, które są jakby pierwszym, zupełnie wstępnym etapem poszukiwań, natomiast później są następne jakby etapy poszukiwań w postaci głębokich wierceń, jeżeli oczywiście złoże będzie, tak, to tutaj po udokumentowaniu tego złoża nastąpi rozwiercenie. Ja nie chcę tu już jakby rozwijać tego tematu z tym wierceniem, też jest szereg niebezpieczeństw związanych, natomiast chcę powiedzieć o tym, co jakby może grozić, na przykład udostępnienie takiego złoża do eksploatacji na terenie ujęcia czy w rejonie ujęcia. No
właśnie to było moje pytanie, co w takim razie grozi tak konkretnie?
No grozi, no ja podam tylko na przykładach, bo mi trudno jest jakby tutaj w szczegółach mówić, bo ja nie jestem naftowcem, tylko hydrogeologiem, więc powiem tutaj też kilka rzeczy takich typowych, które są dostępne również na stronie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, między innymi najbliższe złoże gazu ziemnego. Tu znajduje się w rejonie Kościana i Brońska, to jest kopalnia gazu ziemnego Kościan-Brońsko. No i tam proszę sobie wyobrazić, ten gaz jest zaazotowany, co jakby tu nie jest jakimś wielkim zagrożeniem, natomiast oprócz tego ma w sobie dwutlenek węgla, no, który wiadomo jest gazem cieplarnianym, ale tu chodzi głównie o to, że wpływa na korozję rur i możliwość rozszczelnienia tych rur, tych otworów, które są pod wysokim ciśnieniem. A poza tym no, tu w Kościanie na przykład, to też jest ciekawa rzecz, nie tylko na tym złożu występuje zanieczyszczenie w postaci rtęci, która jest odzyskiwana, jakby czy odrtęciany jest ten gaz.
Czy mamy rozumieć, że ta rtęć na przykład może dostać się do tego ujęcia? I...
No bo jeżeli jest oddzielana, no to coś z nią trzeba zrobić, ją trzeba wywieźć, trzeba jakby tutaj, że tak powiem, zrobić no, jakieś działania, które no, oczywiście systemowe, które będą w jakiś sposób utylizować, czy inaczej, czyli ale to będzie się wiązało, że tak powiem, z ryzykami, z tymi niebezpieczeństwami, no bo w momencie, gdy, no wiemy, no rtęć, no w termometrach był moment, nie wiem, już kilka lat ładnych temu, gdzie należało likwidować, oddawało się termometry rtęciowe do apteki na przykład, no bo wiadomo, że w razie jakby zbicia czy tego, no to jest trucizna, więc ja sobie nie wyobrażam, gdyby nastąpiła awaria takiego systemu, oprócz tego, nie? Bo my, ci Państwo, którzy szukają, oni się spodziewają, na pewno mają większą wiedzę niż my, bo oni mają wokoło już tu badania porobione, natomiast no, tak do końca nie wiemy, oprócz tego, czy nie będzie ropy, czy tu również, bo tam są pokład jeden, to jest roponośny, a drugi gazonośny i w tych pokładach na przykład może występować trujący siarkowodór, nie? Takie złoża z siarkowodorem to są znane na południu Wielkopolski w Rawiczu, czy tutaj w niedalekim Żmigrodzie złoże Bożęcin na przykład, czy złoże Zielin i też z tych jakby no, takie złoża trzeba odsiarczać. No, z tym się kryje szereg niebezpieczeństw, również nie tylko dla wody, ale również dla atmosfery.
Czyli tak podsumowując, gdyby okazało się, że wydobycie by nastąpiło i gdyby, hipotetycznie zakładając, doszło do takiego skażenia tą czy inną substancją, to czy takie ujęcie jest już nie do wykorzystania?
No, ja myślę, że niektóre zanieczyszczenia czy toksyczne substancje, które są w tych złożach, no to niestety, jeżeli by wypłynęły w dużej ilości, powiedzmy, nastąpiła jakiś niekontrolowany wyciek, tak? Wylałoby się kilka ton na przykład ropy choćby, czy solanki, czy z rtęcią jakiegoś medium, no to praktycznie no, proszę sobie wyobrazić, ale jakby to była na przykład rtęć, no to nikt nie odważy się tej wody pić.
Czyli jesteśmy załatwieni, mówiąc jednym słowem.
No kolokwialnie, używając takiego języka, to jesteśmy załatwieni.
Czy pana subiektywnym zdaniem dojdzie do tego wydobycia, czy jednak spółka poprzez swoje działania i także poprzez tą interwencję czy samorządowców, czy parlamentarzystów doprowadzi do tego, że jednak uda się powstrzymać te plany, bądź co bądź państwowe, ku temu, aby te złoża tutaj wydobywać?
My mocno wierzymy w to, że rzeczywiście uda się powstrzymać, ponieważ, że tak powiem, woda jest nie do przecenia, to jest nie do przecenienia. To jest dobro ponadczasowe, ponadregionalne, z tym jakby nie można kupczyć czy stawiać na szali, bo gaz, owszem, też jest, to jest też bardzo ważny element gospodarki, ale to jest tylko złoże nieodnawialne, tak, czyli zczerpywalne i po wyeksploatowaniu, czy to koncesja jest tutaj z poszukiwaniami udzielana na 30 lat, czyli jak rozumiem maksymalnie po udostępnieniu to może trwać 20-25 lat i takie złoże się kończy. To po wyeksploatowaniu może, gdyby był jakiś tam kolektor, może powstać zbiornik podziemny gazu lub może powstać też składowisko odpadów toksycznych i będą zwożone z całego świata, być może albo z całej Polski, jakieś trucizny, solanki, wody radioaktywne, bo tego typu rzeczy się robi na świecie, również w Polsce znane są takie instalacje, można też z internetu skorzystać, ja tu nie będę rzucał nazw, ale jest na przykład taka instalacja pod Zieloną Górą.
Miejmy zatem nadzieję, że taki scenariusz nigdy się nie ziści. Chciałem jeszcze zapytać, korzystając z pana obecności, czy my mamy jakąś alternatywę dla tego ujęcia wody? Mam tu na myśli na przykład drugie ujęcie na Dębinie albo rzekę Wartę, która, no właśnie, pytanie, czy może być również źródłem wody pitnej dla mieszkańców okolic?
No temat by wymagał rozwinięcia. Ja może podam przykład, nie? Bo my już mieliśmy taką sytuację na ujęciu Dębina, kiedy zaczęto budować autostrady. Jedną z pierwszych autostrad, które zaczęto budować i pierwszy odcinek, to był ten, który przechodził i służy Poznaniowi i to wtedy jeszcze nikt specjalnie jakby, no, była dość długa dyskusja, ustalono, że no, autostrada będzie wpływać szkodliwie na to ujęcie, w związku z tym z ujęcia wycięto odcinek o szerokości 530 metrów. Zlikwidowano 1/5 ujęcia i w ramach rekompensaty szukano miejsca, gdzie by wybudować za tą ilość wody, miejsca, gdzie by można było wybudować ujęcie. No i jedynym miejscem, które jeszcze można było zagospodarować, to jest ujęcie tutaj w Mosinie. Nie? Tu dobudowano tak zwane ujęcie infiltracyjne na Wyspie Krajkowskiej, bo w innym miejscu już nie ma. Czyli jak my tutaj utracimy jakąś część tych zasobów, to po prostu nie mamy możliwości już zlokalizowania nowego ujęcia w nowym miejscu, bo takich warunków jak tu więcej nie ma. Nie? Poza tym no, ujęcie Dębina, jeszcze tu jakby rozwijając, ono też w związku z tym, że jest typowym ujęciem infiltracyjnym, gdzie woda z rzeki podawana jest na stawy infiltracyjne, w związku z tym, że utraciłaś 20 tysięcy, czyli 1/5 wydajności, w związku z tym, że jest to globalne ocieplenie, klimat się ociepla, Warta jakby w związku z tym, że jest i większe parowanie, i mniejsze opady, a jak są większe, to są takie, powiedzmy, zlewne, że to spada i w zasadzie odpływa, nie ma czasu na na, że tak powiem, wsiąkanie czy infiltrację tych odpadów w grunt, więc są coraz gorsze jakby warunki do przepływu w ogóle na rzece. Nie, dzisiaj nawet patrzyłem na Jeziorsku, które ma pojemność 202 miliony metrów sześciennych, jest 90 milionów metrów sześciennych, natomiast 110 jest jakby rezerwą, no, bo no, nie zdążyło napełnić i w zasadzie no, nie wiadomo co dalej. Jakby się teraz przedłużyła, powiedzmy, sytuacja, powiedzmy, że przestały padać deszcze przez kilka miesięcy, co jest bardzo możliwe, już się zdarzało nieraz, no to być może warta spadnie do jakiegoś poziomu zupełnie niskiego i dodatkowo spowoduje, że tak powiem, drenaż tych wód ze stawów do warty, czyli to, co my podajemy na stawy, musi częściowo, czyli musi się jakby to ujęcie podzielić z wartą, więc wtedy wydajność tego ujęcia też spada nawet do 60, czyli jeszcze o kolejne 20 tysięcy, więc sytuacja, ja nie powiem, że jest dramatyczna, bo mamy to ujęcie w Mosinie, które to wszystko jeszcze rekompensuje, ale w momencie, gdy tutaj się pojawi taki przeciwnik jak kopalnia gazu czy ropy, no to ja myślę, że nie mamy żadnych szans.
Czyli niezależnie, który wątek poruszymy, sytuacja nie jest optymistyczna. Czy Pana zdaniem mamy się już zacząć martwić o zasoby wody w Polsce i w tej naszej najbliższej okolicy?
No, my musimy nauczyć się korzystać z tych sytuacji, kiedy opady są większe, kiedy są okresy zimowe, kiedy nie ma wegetacji. Musimy nauczyć się korzystać z tej wody, tak żeby uzupełniać sobie, powiedzmy, robić retencję, inaczej mówiąc, gruntową. Nie? Tą retencję gruntową nie można robić na płytkim takim ujęciu jak dębina, gdzie praktycznie możemy coś tam zretencjonować, ale to będzie niewielka ilość. Natomiast na ujęciu w Mosinie, patrząc na tą sytuację, jaka jest, bo ten zbiornik, no bo to nie każdy wie, ale wszyscy pewnie byli gdzieś nad zbiornikiem Jeziorsko, tym sztucznym. To wydaje się wielki zbiornik. To jego pojemność jest 202 miliony, jak napełniony jest, że tak powiem, praktycznie do pełna, to jest 202 miliony metrów sześciennych. Tutaj pojemność statyczna tego złoża wodonośnego, tego basenu mosińskiego, z którego korzysta ujęcie mosińskie, wynosi około 600, jest trzy razy większe, ma większą pojemność niż Jeziorsko. Oczywiście no, łódką no, niestety nie popływamy, bo to wszystko kryje się pod ziemią w tych, że tak powiem, mikro otworach czy tych próżniach czy międzyziarnowych, które no, przewodzą wodę. I to jest olbrzymi zbiornik i tutaj należy nauczyć się, jeżeli Poznań chce mieć, że tak powiem, no, jakieś duże, większe bezpieczeństwo w tych warunkach takich no, nietypowych, tych zagrożeń i globalnego ocieplenia i wysychania, musimy się nauczyć tu gospodarować na tym ujęciu. Jeżeli tu wejdzie to przedsiębiorstwo z eksploatacją ropy czy gazu, to my tej retencji już niestety nie będziemy mogli wykonać.
Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i że zbiornik, ujęcie zostanie zachowane w swoim obecnym kształcie, czego Państwu i sobie również życzę. Korzystajmy z wody, korzystajmy z niej racjonalnie i no, łudźmy się, że jednak nigdy jej nam nie zabraknie. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
I do zobaczenia i do usłyszenia.
Do widzenia.